będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyjdę troszeczkę bliżej, bo tak nieco daleko ten ołtarz od Państwa. Kochani, rozpoczynamy rekolekcję. Samo słowo rekolekcja oznacza ponowne zbieranie. Czego? Ano ponowne zbieranie przede wszystkim swojego życia, zwłaszcza w tym wymiarze duchowym. Na co dzień żyjemy różnymi sprawami. Jesteśmy zabiegani, mamy wiele obowiązków rodzinnych, zawodowych i czasami zdarza się tak, że zaczynamy gubić to, co w życiu istotne. Zapominamy o modlitwie, zapominamy o rozmowie z Panem Bogiem, zapominamy o wymiarze duchowym swojego człowieczeństwa. Koncentrujemy się na ciele, koncentrujemy się na umyśle, a dusza jest troszeczkę jak gdyby zaniedbana. I właśnie czas rekolekcji jest czasem zbierania swojego człowieczeństwa od nowa w jedną całość, aby to, co fizyczne, intelektualne, było też powiązane z tym, co duchowe. I aby ta duchowość też miała możliwość w jakiś sposób się troszeczkę pozbierać i poukładać. Dlatego też, kochani, od wieków praktykowane są te rekolekcje. Czym są rekolekcje? Czym są inspirowane? Kiedy, kochani, weźmiemy do ręki Pismo Święte, to wyczytamy zarówno na kartach Starego, jak i Nowego Testamentu, że ludzie, którzy chcieli poukładać właśnie swoje życie duchowe, mistycy Starego czy Nowego Testamentu, szli na pustynię albo w góry. Dziś wielu, którzy też pragną się w ten sposób poukładać, robią dokładnie to samo. Idąc w góry, wybierając jakieś ustronne miejsce, zatapiając się w ciszę. No właśnie tu jest problem tej ciszy. Na co dzień jesteśmy bombardowani mnóstwem różnego rodzaju bodźców, sygnałów wzrokowych, dźwiękowych, informacjami. I to wszystko sprawia, że jesteśmy ciągle nakręceni. To do pewnego momentu oczywiście funkcjonuje, a potem zaczynają się problemy, potem zaczyna się zmęczenie, potem zaczynamy mieć wszystkiego dość. Dlatego też człowiek potrzebuje czasami wyhamowania, potrzebuje ciszy. No właśnie ciszy, której większość z nas się boi. Kochani, przypomnijcie sobie, co robicie, kiedy przychodzicie do swoich mieszkań. Może jeszcze nie ma innych domowników, a może mieszkacie samotnie. Przychodzicie do domu, zdejmujecie buty, myjecie ręce i przysiadacie w ciszy i kontemplujecie, cieszycie się nią, bo wracacie z bazaru, z galerii, sklepu, z pracy czy z jeszcze innego miejsca. Podejrzewam, że większość łapie za pilota. Bo boimy się ciszy. Bo ta cisza sprawia, że zaczynamy myśleć, potem zaczynamy rozmyślać, no a potem właśnie zaczynamy rozmawiać ze sobą samym, a może wreszcie i z Panem Bogiem. A my tego nie chcemy, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że właśnie jesteśmy oszołomieni tymi bodźcami zewnętrznymi. A może właśnie dajmy się ponieść ciszy. Spróbujmy zatopić się w ciszy. Spróbujmy znaleźć w swoim życiu takie momenty, kiedy będziemy mogli się wyciszyć. Pobyć sam na sam ze sobą, z własnymi myślami. Przed laty z młodzieżą wybraliśmy się do Międzyrzecza. Tam są takie z czasów wojny umocnienia. I jest tam jeden taki podziemny, ciekawy kanał, w którym panuje niemalże idealna cisza, bo żadne bodźce z zewnątrz nie docierają tam. Ani świetlne, ani właśnie dźwiękowe. I byliśmy z grupą młodych ludzi. Przewodnik, który nas oprowadza, mówi tak, jeżeli wytrzymacie minutę w ciszy w tym pomieszczeniu, to wszystkich potem zapraszam na lody. Młodzież stwierdziła, najłatwiej wygrane lody. Nie wygrali ich niestety. Nie wytrzymali minuty w tej ciszy, bo był zaraz jeden chichot, zaraz jeden szept, żeby tylko nie zostać w tej ciszy. Po prostu ta młodzież przestraszyła się tej ciszy. Zapytałem go, czy kiedyś jakaś grupa wygrała. Mówi, jeszcze nie, a jestem tu już kilka lat. To jest właśnie nasz problem ludzi żyjących w tych czasach, że boimy się ciszy. Ja proponuję, kochani, w czasie tych rekolekcji właśnie nie od razu wielką modlitwę, medytację, nie wiadomo co, bo tak rekolekcjoniści często zachęcają od razu na górną półkę wskakiwać. Ja proponuję, żebyśmy właśnie zaczęli od ciszy w swoim życiu. A od tej ciszy naprawdę droga do modlitwy będzie drogą krótką i prostą. Pamiętam, jak nieraz moich kolegów różnych czy członków rodziny irytowało, kiedy wsiadali ze mną do samochodu, jadąc gdzieś w trasę. Pewno włącz to radio. Ja nie włączam radia, przyznam się, kiedy jadę sam, bo ja się cieszę tą chwilą, kiedy nikt i nic do mnie nie dociera poza tam oczywiście szumem samochodu. Spróbujcie Państwo wyłączyć, co się da czasami i pobyć sam na sam ze sobą. Naprawdę wtedy człowiek zaczyna myśleć, zaczyna się otwierać. Właśnie to, co na co dzień jest zamknięte, bo jest bombardowane przez te różnego rodzaju bodźce. Kochani, dziś zapraszam Was może nie na pustynię, bo z tym będzie ciężko, ale zapraszam Was na górę i wcale nie chodzi o jakąś Śnieżkę czy coś, co w okolicy, ale zapraszam Was na górę, która opisana jest w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział od 3 do 5. I na tej górze spróbujemy pozostać przez te dni rekolekcyjne. Co to za góra? To góra, na której Jezus wygłosił swoje słynne kazanie. Dlaczego akurat kazanie na górze wziąłem sobie na te rekolekcje i próbuję Wam je w jakiś sposób oddać? A no właśnie dlatego, kochani, że to jest taka, jak ja ją nazwałem, Ewangelia dla leniwych. Ponieważ wystarczy, że przeczyta się kazanie na górze i człowiek będzie wiedział, o co Chrystusowi chodzi i czego od człowieka oczekuje. Nie trzeba nawet czytać czasami reszty, chociaż proponuję, ale chociaż to kazanie na górze, to są tylko rozdziały 5, 6 i 7. I można poznać Chrystusa i Jego oczekiwania wobec człowieka, ale też i propozycje. Bo Jezus właśnie to kazanie rozpoczyna od propozycji. Ci, którzy czytają Ewangelię, pewnie kojarzą, że to kazanie rozpoczyna się 8 błogosławieństwami. 8 błogosławieństwami, które, no właśnie, słowo samo błogosławieństwo z łacińskiego beatus oznacza szczęście, szczęśliwego człowieka. A więc Jezus proponuje szczęście, proponuje, że uszczęśliwi człowieka, który zechce pójść za tymi 8 wskazówkami. Pierwsza z tych wskazówek mówi nam, że błogosławieni ubodzy w duchu. Czym jest ubóstwo duchowe? Wcale nie oznacza, że ktoś jest ubogi duchowo, więc nie ma duchowości, broń Boże. Ani wcale nie oznacza, że mamy odrzucić materię. Chodzi w tym wezwaniu Chrystusa o to, by umieć pokładać nadzieję przede wszystkim w Bogu i tym, co duchowe, na pierwszym miejscu. A dopiero potem reszta. Na tym polega ubóstwo duchowe według Biblii. I do takiego ubóstwa duchowego zachęca nas dziś Chrystus. Chrystus dalej mówi: błogosławieni cisi. A no ale jak to? Przecież najważniejsze, żeby o nas mówili, żeby nazwiska nie przekręcili. No bo przecież, no jak funkcjonować? Kochani, czy można być cichym, pokornym i zawojować świat? Trudne pytanie, ale przypomnijmy sobie takie postacie. Może jedną taką szczególnie, która jest dla mnie ważną przez całe moje życie, bo na drugie mam akurat Franciszek i z tym świętym jestem związany jakoś tam od momentu chrztu. Święty Franciszek z Asyżu. Kochani, biedaczyna, jak go często nazywają, biedaczyna z Asyżu, skromny zakonnik, który nawet nie przyjął święceń kapłańskich. A czy, kochani, wiecie, że ten średniowieczny mnich był człowiekiem, przed którym upadł na kolana papież i całował jego stopy? Jego brudne, poranione stopy całował papież. Papież, który w tamtych czasach siedział na tronie, był noszony na lektyce i kłaniały mu się w pas koronowane głowy połowy Europy. Ten sam papież klęka przed biedaczyną z Asyżu i całuje jego stopy. Niezwykłe. Jak to możliwe? No możliwe. Ten człowiek, który zaufał Panu Bogu, był cichy i pokorny, a jednocześnie wytrwały w swoim działaniu, dokonał tak naprawdę mentalnego przewrotu w chrześcijaństwie epoki średniowiecza. Gdyby nie święty Franciszek, chrześcijaństwo poszłoby prawdopodobnie w Europie w bardzo dziwną stronę. Jeden człowiek, skromny, mnich. A czy jest dziś ktoś, kto nie kojarzy chociażby świętego Franciszka? A czy kojarzymy tych, którzy byli w tym czasie koronowanymi głowami i żyli obok, żyli w Europie? No, gdybyśmy zajrzeli gdzieś tam, wygooglowali co nieco, to byśmy sobie przypomnieli i skojarzyli. Ale świętego Franciszka nie trzeba googlować. Jego mamy zakodowanego. Ten święty wywarł wielki wpływ na chrześcijaństwo, zwłaszcza europejskie, a jednocześnie był cichy i pokorny. Więc nie mówmy, że nie można. Można. Tylko właśnie musi w tym być ręka Pana Boga, a on całkowicie zawierzył Panu Bogu i dlatego dziś wszyscy o nim pamiętamy. Błogosławieni ci, którzy się smucą. Oj, no tutaj to niektórzy powiedzą, Jezus przesadził, no to co my mamy być chodzącymi smutasami? Nie. Kochani, Jezus mówi, że ci, którzy doznają smutku tutaj na ziemi, a czasami jest to niezależne od nas, ci, jeżeli mimo tego, że jest im ciężko, mimo tego, że są doświadczani, czasami bardzo mocno, potrafią wytrwać w wierze, potrafią wytrwać w dobru, mają szansę osiągnąć świętość, mają szansę osiągnąć tę szczęśliwość, o której mówi Chrystus. Oczywiście są jeszcze te, których tłumaczyć nie trzeba, bo błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, czystego serca, którzy wprowadzają pokój, ale też przychodzą takie błogosławieni ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, błogosławieni ci, którzy też i są prześladowani z powodu wiary w Boga. Kochani, żyjemy w czasach, kiedy tego prześladowania chrześcijaństwa jest dużo w świecie. Nie mówię wcale o jakiejś Afryce, Azji, czy jeszcze innych zakątkach świata. Wystarczy popatrzeć na Europę, czy nawet na nasz kraj, gdzie bardzo często widzimy pewne objawy niechęci wobec tego, co chrześcijańskie, wobec tego, co Boże, wobec tego, co ewangeliczne. I kochani, jeżeli my w tym wszystkim pozostaniemy wierni sobie, pozostaniemy wierni swojej religii, pozostaniemy wierni Chrystusowi, to Chrystus mówi, dzięki temu macie zagwarantowaną szczęśliwość. Czy warto zaryzykować? Czy warto pójść za Chrystusem? Myślę, że tak. Bo kochani, nie mamy się co przejmować tymi, którzy nas atakują, krytykują, wyśmiewają, bo oni dziś są, a jutro może ich nie być. A Bóg był, jest i będzie. Więc może bardziej starajmy się Jemu przypodobać, bardziej starajmy się przejmować Jego zdaniem o nas, niż zdaniem człowieka, który właśnie dziś jest, a jutro może go nie być, bo jutro go Bóg odwoła z tego świata. Kochani, po tych zachętach do tego, by osiągać szczęście, właśnie idąc takimi, a nie innymi ścieżkami, Jezus zaczyna stawiać w kazaniu na górze człowiekowi wierzącemu zadania. Pierwszym zadaniem, które dziś właśnie poznamy i na którym dziś skończymy, jest to. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Kochani, Chrystus oczekuje od nas świadectwa. Mówi, że w tym świadczeniu o swojej przynależności do Boga, do Chrystusa, do Kościoła, mamy być jak sól i jak światło. Dlaczego sól? Dlatego, że sól, jak każdy dobrze wie, wsypana do potrawy pozostawia coś po sobie. Ta potrawa zmienia smak, staje się smaczniejsza, lepsza, nie jest czasami nijaka, jak wiele potraw właśnie bez tych przypraw smakują nijak. I właśnie, kochani, kiedy my wchodzimy w jakieś środowisko, jako ludzie wierzący, to mamy być tymi, którzy nadają temu smak. Czy mamy świadczyć, idąc z Biblią w ręku? Nie, wcale Chrystus tego od nas koniecznie nie oczekuje. Niech się tym zajmie ksiądz, biskup i kilku zakonników, zakonnic. A my, kochani, czasami nie musimy aż tak, ale wystarczy, że żyjemy zgodnie z tym, co zapisane na kartach Pisma Świętego, że staramy się w życiu przestrzegać przykazań, że jesteśmy wierni Chrystusowi, że nie wstydzimy się Chrystusa. Kochani, tak niejednokrotnie w czasie chociażby spotkań kolędowych tak zwanych słychać takie tłumaczenia. No przeksiądza, no u nas jak ksiądz widzi, no nie ma krzyża, no bo my mamy takie minimalistyczny wystrój, mamy taki właśnie, no troszeczkę tak nowocześnie mamy, no to tak krzyż to nie bardzo nam tutaj jakoś tak pasowo, dlatego tak nie mamy, ale nie, że my jesteśmy jakoś niewierzący, czy do kościoła nie chodzimy, tylko tak wie ksiądz, no właśnie, znajdziemy zawsze powód. Na szyję nie zawieszę krzyża, no bo przecież jest lato, słońce, plaża, sól, woda, no to przecież mi poczarnieje, taki srebrny mam ładny krzyżyk, poczarnieje. Moja babcia zawsze mówiła, że wystarczy odrobina pasty do zębów i zaraz będzie lśniło. Więc czasami to jest zwykłe tłumaczenie. Jakieś troszeczkę właśnie jakiś lęk, jakieś lenistwo, jakiś troszeczkę, no nie wiem, jakaś chęć schowania swojej religijności, żeby nikt, broń Boże, na przykład mnie nie zaczepił, żeby nie chciał porozmawiać o Panu Bogu. Trochę taka wygoda. No trudno określić powody, myślę, że są różne. Ale Chrystus oczekuje od nas, że my właśnie będziemy bardzo wyraziści. Kochani, mnie na przykład fascynowało koptów, to chrześcijanie, którzy żyją głównie na terenie Egiptu. Kopt, mężczyzna na dłoni, tatuuje sobie krzyżyk. I to wiecie po co? Po to, że kiedy podaje rękę, a to jest pierwsza rzecz w spotkaniu z drugim człowiekiem, żyją, podkreślam, w świecie, w którym oni są no, w mniejszości zdecydowanej pomiędzy 10-20%, a reszta to świat muzułmański. I w takim świecie żyją koptowie, którzy tatuują krzyżyk, aby witając się, podając rękę na powitanie, od razu niejako powiedzieć, ja jestem uczniem Chrystusa. Ja jestem chrześcijaninem i ja się tego nie wstydzę. Tatuuję, nie? Jakiś krzyżyk, który można czasami schować pod bluzkę, czy gdzieś no, będzie niezauważony, ale on wręcz tatuuje na dłoni, która jest zawsze wyciągnięta, zawsze odsłonięta. To myślę, że no, jest jakiś tam powód do dumy dla niego, o którym my już ludzie żyjący tu w Europie czasami zapominamy, że krzyż jest powodem do dumy, że przynależność do Chrystusa jest powodem do dumy, a nie wstydu. To, że nam się próbuje powiedzieć, że chrześcijaństwo to zacofanie, że chrześcijaństwo to coś, co śmierdzi średniowieczem, no bym tak tego średniowiecza od razu nie krytykował, dobrze o nim poczytać, to się okaże, że właśnie wtedy pierwsze uniwersytety powstawały. Jakoś o tym nikt nie pamięta, a tylko pamiętamy i kojarzymy średniowiecze z tym, co złe. Ktoś kiedyś o XXI wieku też będzie mówił i będzie mógł wyciągnąć tylko to, co złe, a to wszelkie dobro, które się gdzieś też przejawia, będzie pominięte. Tak można interpretować każdą epokę. Ale nie będziemy dziś bronili średniowiecza, ale nazywanie nas kimś, kto jest zacofany, kimś, kto jest w średniowieczu, a zwłaszcza kiedy słyszę to z ust pani, która trzyma w ręku gazetę otwartą na horoskopie albo panu, który boi się przebiegającego czarnego kota, no to już brzmi zupełnie absurdalnie, bo oni są bardzo nowocześni, a my, ci chrześcijanie, to jesteśmy tacy zacofani. Kochani, nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy zacofanymi. Nie dajmy sobie wmówić, że pachniemy średniowieczem. Jeżeli już to, że pachniemy krzyżem, że pachniemy przynależnością do Chrystusa. Do Chrystusa, który był, jest, który będzie i który będzie nas kiedyś osądzał. Nie ci ludzie, którzy dziś z nas drwią, krytykują, wyśmiewają, ale to Chrystus będzie nas sądził na końcu czasów. I Jemu starajmy się w jakiś szczególny sposób przypodobać. Życzę, kochani, wam i sobie, abyśmy nigdy nie wstydzili się krzyża, abyśmy w każdej sytuacji potrafili przyznać się do naszego Zbawiciela, przyznać się do tego, że jesteśmy dziećmi Pana Boga. Kochani, Jezus mówi nam dziś, że mamy być jak światło. W czasie Chrztu Świętego każdy z nas otrzymuje świecę. Ta świeca odpalana jest od paschału, symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego. Ta świeca trzymana przez rodziców czy rodziców chrzestnych jest symbolem naszej wiary. Wiary, która zapłonęła, wiary, o którą rodzice chrzestni dbają, potem my sami jak gdyby przejmujemy kontrolę nad swoim życiem religijnym, nad swoją wiarą. Ale jak mówi dziś Chrystus, to światło nie jest po to, by stawiać pod korcem. To światło nie jest po to, by je gdzieś chować. Dlatego my z naszą wiarą nie chowajmy się, nie wstydźmy się jej. Nie chodzi o to, by nią epatować na ulicy, wszędzie, tak dla zasady. Ale chodzi o to, byśmy się nie wstydzili tego. Zapytani o to, czy jesteśmy uczniami Chrystusa, abyśmy potrafili odpowiedzieć tak. Tak, jestem i jestem gotowy ponieść też konsekwencje tego, że ty się zaśmiejesz, uśmiechniesz, krzywo na mnie spojrzysz. Jeżeli boimy się, że stracimy przyjaciół, kiedy przyznamy się do tego, że jesteśmy chrześcijanami, to jacy to przyjaciele? To może nie są warci tego, by się ze mną zadawać. Może muszą dorosnąć do tego. A może, kochani, właśnie nasze świadectwo sprawi, że zaczną myśleć. Że może nawet i się dadzą przekonać do Chrystusa. Kochani, gdybym teraz poprosił pojedynczą osobę, żeby zaśpiewała pieśń religijną, czy znalazłby się chętnym? Pewnie nie. Bo każdy tak się gdzieś w ławeczce schowa. No przecież tak, no jak, no będę śpiewał przy wszystkich, będę śpiewała. Ale przed chwilą wszyscy ładnie śpiewaliście. Dlaczego? Dlatego, że jesteście w grupie. Dlatego, że jedno dla drugiego jesteście świadkiem wiary. I dlatego nie wstydzicie się wykonać tej pieśni, śpiewać ją, bo robią to ci obok mnie. A się tak to działa. Spróbujcie, kochani, my kiedyś tak z kolegami żeśmy zaczęli sprawdzać, co się dzieje, kiedy wsiadając do pociągu, autobusu, samolotu, kiedy na początku podróży czynimy znak krzyża. Kochani, reakcje są niesamowite. Zdziwienie, jakiś grymas, ale też, właśnie co ciekawe, ludzie też zaczynają czynić znak krzyża. Jak? On zrobił, jakiś facet zrobił i on się nie wstydzi, a to dobra, to przecież ja też jestem chrześcijanka, nie? No to ja też się przeżegnam. Tak to działa. My potrzebujemy tej wzajemnej stymulacji, tego wzajemnego wspierania się i właśnie tych czasami drobnych gestów i symboli. Jeżeli nie będziemy my się wstydzili, to może będziemy inspiracją dla kogoś, kto też znajdzie odwagę w sobie, kto też podejmie może próbę zbliżenia się do Chrystusa. Amen.